jakieś półtora miesiąca temu miałem taką sytuację, w której po prowadzeniu takiego jednodniowego odosobnienia okazało się, że miałem jeszcze powiedzieć homilię. I sobie mówię, tak sobie siedzę w pokoju, mówię sobie, muszę zobaczyć, co to w ogóle Kościół daje dzisiaj na tą homilię. Otwieram Ewangelię, a tu jest Bartymeusz pod Jerychem. Ja sobie mówię, mistrzu, no już lepszego tekstu nie musiało być. Ten Bartymeusz potem wrócił do mnie za jakieś w następnym tygodniu, jakoś tam gdzieś przez jakieś pytanie. A później gdzieś w tygodniu jadę, żeby też coś powiedzieć o praktyce medytacji i też to ma być związane z liturgią i mówię no sobie, no teraz to już takich cudów to nie ma, żeby było tak często o tym Bartymeuszu. Otwieram lekcjonarz, a tam Bartymeusz pod Jerych. I sobie mówię tak. Właśnie, albo sobie mówię, że to jest przypadek, albo sobie mówię, mistrzu, coś tu chcesz mi powiedzieć przez tego nauczyciela, więc tak mi ten Bartymeusz towarzyszy. I rzeczywiście to jest dla mnie, jest to największy chyba nauczyciel, jeśli chodzi o praktykę. Dziś chciałem się z wami podzielić pewną nauką, która płynie z tej ewangelicznej perykopy o niewidomym pod Jerychem. To jest 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 35 werset. Kiedy przybliżali się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. W Ewangelii Łukasza Jezus jest cały czas w drodze do Jerozolimy. To nie jest nowość. Każdy, kto zerkał do Ewangelii Łukasza, to wie, że Jezus od samego początku zmierza do Jerozolimy. Cały czas idzie. Jerozolima to Jeruzalem, jak już jesteśmy przyzwyczajeni, jest symbolem, czy jest miastem Boga. Jest symbolem Jego przebywania. Ale jest też symbolem człowieka. Jerozolima, Jezus idzie do Jerozolimy nie dlatego, żeby coś tam się miało stać ważnego dla Niego samego, ale idzie do Jerozolimy ze względu na człowieka. Idzie tam, bo tam człowiek ma też spotkać czy odnaleźć siebie w Bogu, a może także przez to, co z tym Bogiem zrobi. Jezus przychodzi, Bóg przychodzi do Jeruzalem, żeby spotkać człowieka. I dlatego Jeruzalem jest też miejscem, czy takim symbolem człowieka. Człowieka, który wraca do siebie samego, który poznaje siebie samego, odkrywając Boga. Odkrywając też to, co dla Niego On zrobił, a także to, co On z Nim zrobił. Żeby mógł zobaczyć siebie, musi doświadczyć Paschy. Musi doświadczyć tego wszystkiego, co tam się dokonało. To Jeruzalem, do którego zmierza Jezus, jest tym miejscem, do którego On cały czas podąża. To jest człowiek. Ale po drodze do tego Jeruzalem Jezus przechodzi przez miejsca, do których nie powinien iść. W 17 rozdziale mówił, że zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii. A tutaj przechodzi do Jerycha. Powinien iść tak prosto. Jak już idzie przez tą Samarię, to powinien iść tak prosto. A Jerycho jest tu. nie za bardzo jest po drodze. Ale idzie do Jerycha, dlatego że Jerycho jest takim miastem, które od samego początku w Biblii jest takie trochę kontrowersyjne. No musiały runąć jego mury, musiało zostać zdobyte. To jest miasto, które pierwotnie nie należy do ludu wybranego. Jest symbolem człowieka, który jest odrzucony. Podobnie jak Samaria. Samaria jest krainą ludzi, którzy są odrzuceni. Którzy nie mogą być w relacji, nie mogą być w kontakcie z Bogiem. Którzy są, mówiąc takim językiem naszym, są heretykami. Heretycy, którzy nie mają możliwości kontaktu z Bogiem. A Jezus w ogóle się tym nie przejmuje. Po prostu idzie do Jerycha. I to, co jest to na tej drodze, która jest dość oddalona, spotyka także człowieka, który siedzi przy bramach, jest niewidomy i żebrze. Wielki nauczyciel medytacji. Siedzi niewidomy i żebrze. I jak popatrzymy też na tą drogę Jezusa do Jeruzalem, to zobaczymy taką rzecz, która jest taka charakterystyczna, że Jemu cały czas towarzyszy tłum. Cały czas Mu towarzyszy tłum. Ten tłum czasami jest dość liczny, czasami jest mniejszy, ale towarzyszy Mu cały czas w drodze. I tutaj jest tak samo. Idą i ten żebrak słyszy przeciągający tłum. Coś się dzieje. I pyta się to właśnie, co się dzieje? Co tu się w ogóle dzieje? I oni mu mówią o Jezusie. Mówią o Zbawicielu. I tu jest, do tej pory jest super. Wszystko jest tak pięknie się układa. Ale pojawia się ten tłum. Ten tłum, który towarzyszy cały czas Jezusowi i który jest dziwny. Jak tak się patrzy na Ewangelię, to on jest dziwny, ten tłum. Z jednej strony on jest bardzo przyjazny, taki chwalący, oczekujący. Siedzą, słuchają, śpiewają, wiwatują. Z drugiej strony jest też taki osaczający. Naciska na niego. Przyciska. Coś ciągle chce. Tak? To jest ten moment, w którym Jezus czuje dotyk kobiety cierpiącej na upływ krwi, po to, że cały tłum na niego naciska. Ten tłum jest też złowrogi. To jest ten sam tłum. On jest złowrogi. On będzie w odpowiednim czasie krzyczał. To on jest też bardzo taki zmienny. Jest zmienny, bo raz jest ach i och, a drugi raz jest ukrzyżuj go. Jest też taki bardzo zaborczy i władczy. My go mamy. My go nie damy. My mówimy mu, gdzie ma iść, co ma zrobić. I jest on cały czas tam, coś się z tym tłumem dzieje. I w ten tłum z jednej strony jest czymś takim, co pokazuje, mówi o Jezusie, a z drugiej strony nie pozwala do niego dojść. Nie pozwala do niego dojść. To jest taka trudna rzecz, że nie możesz się tam przedrzeć. I chciałbym wam powiedzieć o tłumie dużo, dlatego podzieliłem to na dwie konferencje, bo bym nie zdążył dzisiaj. Pierwsza rzecz z tym tłumem związana to jest to, że on jest zewnętrzny. I gdy popatrzymy tak na swoją praktykę, to rzeczywiście to, co jest zewnętrzne, może nas odgraniczać. Tutaj są oczywiście bardzo różne rzeczy. Od tego, co nazywamy światem, poprzez okoliczności, a także przez osoby, które mówią ci, że masz przestać. Nastają na ciebie i mówią, tutaj jest tak ładnie powiedziane, żeby umilkł. Ale dosłownie to jest trochę mocniej. Po prostu mówią ci, żebyś się zamknął. Żebyś przestał. To są ci, którzy najpierw ci mówili o Jezusie, a potem ci mówią, żebyś przestał. Żebyś nie krzyczał. Nie przeszkadzał mu. To jest trudne. To jest trudne, bo spotykasz przewodników, którzy mówią o Jezusie, a jak chcesz się do Niego zbliżyć, to Ci nie pozwalają. Spotykasz nauczycieli, którzy mówią o Nim, mówią, że coś się dzieje, a jak chcesz podejść bliżej, to oskarżają Cię. To mówią Ci, że błądzisz, że powinieneś to zostawić, tak? Nie praktykować na przykład medytacji. Trudne. Bo to są ci, którzy idą na przodzie. Nikt inny nie mówi do Zacheusza, tylko ci, którzy idą na przodzie. Ci, którzy przygotowują tą drogę. I oni mówią, że ma zamilknąć. Bardzo trudno jest wtedy się tak odnaleźć, bo człowiek jest taki, nie byle kto mi to mówi, tak? Ja tutaj się staram, próbuję coś się zbliżyć, próbuję jakoś kroczyć tą drogą, a pojawiają się osoby, które mi mówią, że mam przestać, które mi podsycają lęk, które mi podsycają różne wątpliwości, rozniecają je, a potem je zostawiają, ale nie dają mi nic w zamian. Nie dają mi nic w zamian. I to jest bardzo bolesne, bo to jest tak, żeby jakby zostawić człowieka z takim rozpalonym głodem i teraz no trudno, coś zrób z sobą. To jest wystawienie człowieka na taką powolne umieranie. W strachu jeszcze. Jeszcze na dodatek w strachu. A strach nie ma, lęk nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Wręcz przeciwnie. To jest dzieło złego. Jeśli przychodzi siewa wątpliwości. Ale niestety tak to jest. Ja sam tego doświadczam, spotykając się z różnymi ludźmi, którzy to doświadczają w swoim życiu. Co mam zrobić? Dlaczego mam tyle teraz wątpliwości? Dlaczego tyle zostało zasiane we mnie trudności? Co się dzieje? Ten tłum, który jest tak bardzo zmienny i który jest tak bardzo zaborczy, on przeszkadza. On chce mi zabrać obecność. Oczywiście powody są różne. Myślę, że w większości ci, którzy idą na przodzie, akurat tak jak tutaj w Ewangelii, to są ci, którzy się boją o Jezusa. Nie interesuje go nikt inny. Ich interesuje to, że jak taki żebrak teraz podejdzie do niego, no to przecież no, wstyd jak nic. No przecież tu taki nauczyciel idzie do Jerycha, a tu taki ślepiec będzie teraz z nim rozmawiał. No nie, no przecież cicho. Pójdzie, zrobi swoje i to potem ci opowiemy, co zrobił w Jerycho. Nie? To jest mniej więcej na tej zasadzie. Oni się nie tyle się boją, że coś tam, oni się boją o Jezusa. Boją, taka jest taka chęć, żeby go osłonić. A Jezus wcale nie chce być osłoniany. On wcale nie chce, żeby go ktokolwiek bronił. To mogą, ten tłum to są też te wszystkie okoliczności. Te okoliczności, które ci ciągle podpowiadają, żebyś przestał. Nie masz czasu. Nie krzycz. Nie staraj się. Nie masz czasu na to. Jesteś zarobiony. Masz mnóstwo problemów. Daj sobie spokój z życiem modlitwy. Daj sobie spokój. Nie rób tego. To są takie podszepty, które mówią ci, przestań, nie krzycz. Umilknij. Daj sobie spokój. Przychodzą te wszystkie takie oskarżenia z zewnątrz, które ci podpowiadają, że na razie dzisiaj mówimy o tym, co z zewnątrz. Jutro będziemy mówić o tym, co jest w środku. Ale dzisiaj mówimy o tym, co tam. Przychodzą z zewnątrz takie oskarżenia. Ci podpowiadają, że nic ci się z tobą nie dzieje. Że niby taki pobożny, niby taki tutaj duchowy człowiek, a czaska drzwiami. No bracia mi tak co chwilę mówią. Czas na drzwiami to mówią, o, nauczyciel medytacji. No jest to, nie? To jest takie... Oni to robią życzliwie, ale nie zawsze tak jest. Nie? Często jest tak, że kiedy doświadczasz swojej własnej słabości, swojego takiego właśnie siedzenia przy drodze i żebrania, to są zaraz tacy, którzy ci to wytkną, którzy ci powiedzą, że to nic cię nie zmienia, daj sobie spokój, to się nic nie dzieje, przestań, nie zawracaj mi głowy, umilknij. Tak? To jest wszystko. To jest bardzo głośny tłum. Bardzo głośny i aktywny tłum. Ten cały tłum osacza Jezusa. żeby się do niego nie zbliżyć. I tak sobie myślałem, że Bartymeusz mógłby przestać. W tym momencie, w którym usłyszał, że coś się dzieje i wie, że ma umilknąć, mógłby przestać. Ma do wyboru dwie opcje. Myślę, że te dwie opcje to jest także nasz wybór. Z jednej strony możesz nie przestawać i wołać jeszcze usilnie, jak to on robił. Oni na niego nastawali, a on jeszcze bardziej wołał. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Albo możesz posłuchać tych, którzy idą na przodzie. Możesz posłuchać tych wątpliwości, które się mnożą, tych lęków, które straszą, tych trudności, które są na zewnątrz, tych wszystkich głosów, które przychodzą i mówią ci, daj sobie spokój. Możesz posłuchać i przestać. I wtedy jest taka rzecz, która pewnie by... Bartymeusz by sobie siedział dalej przy drodze i żebrał. I nic by się nie stało. Nic by się nie zmieniło. On dalej nie widziałby. On dalej nie widziałby nic. Jedynie skazany by był na to, co mu ktokolwiek powie. A to jest bardzo trudne. Dlatego, że dzisiaj bardzo dużo ludzi dużo mówi. Każdy mówi coś swojego. I jeśli ja nie jestem w stanie zobaczyć światła, jak to mówi Efrem w tym wszystkim, to bardzo trudno mi jest pójść, bardzo trudno mi jest się rozwijać. Nie wiem, co mam robić. Słyszę różne rzeczy, ale nie mogę ich zweryfikować. Co jeden mądrzejszy to coś mówi, to chyba tak. O, to chyba tak. Nie, to chyba inaczej. I tak jest ciągle. We wszystkich możliwych sferach. W sferze politycznej, ekonomicznej, społecznej i religijnej to samo. Ten mówi tak, ten mówi tak. Ten mówi tak, ten mówi tak. Jeśli mam cały czas te oczy zasłonięte tymi łuskami, które mi uniemożliwiają widzenie, to nie wiem, co mam ze sobą zrobić. To jest takie pomieszanie, że skąd mam wiedzieć? Ja sam nie widzę. Ja sam nie mogę się przebić przez to. Nie? Nikt mi nie jest w stanie pomóc. Tłumaczą mi różne rzeczy, ale co z tego? Ja nie chcę, żeby mi tłumaczyli. To jest to pytanie, które Jezus mu zadaje. Co chcesz, żebym ci uczynił? On chce tylko jednego. Ja chcę przejrzeć. Ja chcę w końcu zobaczyć. Nie chcę, żeby już mi nikt mówił, jak to jest. Nie chcę, żeby już mi nikt opisywał, jak to jest. Nikt się wymądrzał, jak to jest. Ja po prostu chcę to zobaczyć. Nie? To jest jedyne jego pragnienie. I myślę, że to jest pragnienie każdego, kto podejmuje drogę modlitwy. Że chce zobaczyć. Zobaczyć w tym pozytywnym sensie. Żeby nie tyle zastanawiać się nad opisami, w którym momencie tego opisu czy owego już jestem. Nie żonglować teorią. Teoria mnie już zmęczyła. Nie chcę, żeby mi już opowiadali. Ja chcę, żeby mi ktoś pokazał, ktoś otworzył mi oczy. To jest ta podstawa. I on krzyczy, nie ustępuje. Ten tłum, który przychodzi z zewnątrz, ten głos, który przychodzi z zewnątrz, on czasami jest taki złowrogi. I wtedy zmusza cię do tego, żeby się bronić. Musisz się bronić. A ja nie chcę się bronić. Ja nie chcę się bronić. Nie chcę stawiać oporu. Nie chcę się ciągle tłumaczyć. Nie chcę ciągle odpowiadać na wyssane z palca argumenty. Jakieś, nie wiadomo jakie teorie. Ja po prostu nie chcę. Ja chcę po prostu... Jedyną rzecz, którą tęsknię, to jest obecność, która jakby jest takim ograniczona takim murem, za którym mówią, najpierw mi udowodnij, że to, co robisz, jest prawdziwe, a potem się dopiero dopuścimy. No zawracanie głowy. To nie jest w ogóle, to nie ta droga jest. Puść mnie, a się przekonamy, czy to, co robię, jest prawdziwe. No jak mam się udowodnić? A w ogóle po co? I to jest bardzo, bardzo trudno, bo mówię to dlatego, że ostatnio znowu dostałem listę, który muszę się tłumaczyć, znaczy nie muszę, bo nie będę się tłumaczył, którym jest mnóstwo rzeczy, które są wyssane z palca. Gdzieś ktoś coś przeczytał, coś się domyślił, coś w ogóle. No. Boże. Czasami ten tłum jest taki, że on próbuje, on jest ciekawski. Nie ciekawy, ale ciekawski. Bo ciekawość jest czymś, co jest pozytywną cechą. Ciekawość jest czymś takim, co sprawdzę, zobaczę, doświadczę, może mi się coś rozjaśni. A ciekawskość to jest takie wścibianie nosa, takie trochę powężyć i już teraz sobie wyrobiłem opinię. Tak. Już teraz już wiem. Jeszcze nic nie wie, nic nie doświadczył, nic nie zobaczył, nic nie przeczytał, nic nie wysiedział, ale on już wie, bo już sadzi trochę nos i już ma swoją teorię na ten temat. Nie? I jeszcze to jest o tyle trudniejsze, że wiązane jest to z tym, że byłem. Ten tłum jest ciekawski z tego względu, że on nie jest ciekawy Jezusa. On jest ciekawy tego, co on robi. Czy on uzdrowi w szabat, czy nie. Tego jest ciekawski. On nie jest ciekawy samego Jego, że to jest przedziwna postać, która się pojawia. Tylko on jest ciekawski taki, no zobaczymy, uzdrowi w szabat, czy nie uzdrowi. Nie? Zobaczymy. I ciągle jest taka ciekawskość, która jest takim właśnie takim ważeniem. Tak zobaczymy. Przekroczy linię, czy nie przekroczy? Nie? Jak przekroczy, ukrzyżuj. Nie przekroczył, następnym razem przekroczy. Poczekam. Nie? To jest mniej więcej na tej zasadzie. Ta ciekawskość powoduje, że ciągle jesteś taki obserwowany takim wielkim okiem wielkiego brata i patrzeniem. Nie z taką radością, że możesz cokolwiek zrobić, że to idzie, tylko jesteś tak ciągle ważony z zewnątrz. Ja mówię cały czas o tym doświadczeniu z zewnątrz tego tłumu. Zobaczcie, ten tłum jest naprawdę trudny. I gdyby Bartymeusz się poddał, nic by się nie stało. Gdyby Bartymeusz powiedział sobie, nie ma sensu, to jest... Oni mi mówią, że mam przestać. No to przestanę. To wtedy rzeczywiście Jezus by nie przystanął. A Jezus na tej drodze, na której rzeczywiście się idzie do celu, on ma czas, żeby przystanąć, żeby porozmawiać ze ślepcem. To jest niesamowite, dlatego że to jest przekroczenie wszelkich granic wykluczenia. Tak jak z tymi trędowatymi, których kojarzycie z Ewangelii, tak jak z wieloma innymi. On na tej drodze, na której przecież jest w pośpiechu, bo on jest w drodze, on to nie jest ktoś, kto sobie zbudował dom i tam sobie wychodzi czasami poszukać jakichś ubogich gdzieś w okolicy, tylko on idzie. On jest cały czas w drodze. I na tej drodze ma czas, żeby zatrzymać się u celnika i żeby też porozmawiać ze ślepcem, na którego inni w ogóle mówią, że nie, bo on tutaj nie pasuje. On tu być nie może. To nie jest godne mistrza. On się zatrzymuje, przystaje, chce być. To jest ten niesamowity moment, który dzisiaj jeszcze chcę wieczorem też dotknąć. Że on jest taką struną, która jest bardzo wrażliwa na każdy taki moment. Że tam nie ma czegoś takiego, że jest, że jakby cały czas się przejmuje tym, co mówi tłum, gdzie oni go kierują. On jest wrażliwy na to, co się dzieje. Tak jak z tą kobietą, gdzie się przeciska przez wszystkich i dotyka go delikatnie z tyłu. I on nagle się zatrzymuje, wszystko się zatrzymuje. Cały świat się zatrzymuje. Nic już nie jest ważne. Już nic nie jest ważne. Jest tylko ważna ta kobieta. W tym momencie jest to samo. Idzie, jest gwar, idą ci, którzy tam naprzedzie przygotowują drogę. Oni coś tam mówią, ci coś tam go pytają, on jest otoczony i nagle słyszy głos, który nie ustaje i stop! Cały świat się zatrzymuje. Nic nie jest już ważne. Ważny jest tylko ten ślepiec, który krzyczy. I tutaj dochodzisz do takiego momentu, w którym jest to wejście w taką bezpośrednią relację. Tutaj nie ma już pośredników. Nie ma, ci, którzy są już byli na przodzie i byli tacy mądralińscy, to już nagle schodzą na tył. Oni już nie są na przodzie. Ci, którzy byli tacy przemądrzali, nagle już przestają być mądrzy, dlatego że tu chodzi do czegoś głębszego, do głębszego spotkania. I Jezus pyta go, co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, żebym z tobą zrobił? Tak patrzysz na siebie i mówisz sobie, no o co ja mam powiedzieć, co ja mam powiedzieć? O zdrowie, o, no różne mam te życzenia, nie? Ale to nie jest święty Mikołaj. To pytanie jest kluczowe, bo to nie jest pytanie o prezenty. To jest pytanie o istotę. Co chcesz, żebym z tobą uczynił? Co chcesz, żebym z tobą uczynił? To znaczy decyduj się na to, że wszystko się zmieni. Bo rzeczywiście się zmieni wszystko. Bo zobaczcie, kiedy ktoś jest niewidomy i nagle odzyskuje wzrok, no to wszystko się zmienia. Uczysz się postrzegać inaczej świat, a nagle widzisz go inaczej. Nagle widzisz go inaczej. Ale on tego chce. On wie, że to jest jedyna wolność. On wie, że to wtedy jedynie może tak naprawdę pójść sam. Bez tego wspierania się o różne pomysły na życie. On sam będzie mógł wtedy rozeznać to. Zobaczy światło. Dlatego tego chce. I dlatego tylko to jedno go interesuje. Panie, żebym przejrzał. Ja myślę, że każdy z nas, kto rozpoczyna drogę medytacji, ma to samo pragnienie. Panie, żebym przejrzał. Że to się wyraża w takiej tęsknocie, która buzuje od środka i która mówi, nic mnie już nie interesuje. Ja chcę tylko przejrzeć. Ja chcę tylko, żeby w końcu ta skorupa pękła i żeby stało się to, co ma się stać. Żeby ta wolność w duchu, o której piszę, się dokonała. Żebym ja mógł to poczuć. Żebym ja mógł to zobaczyć. Gdyby nie to, nie ta tęsknota, która mu towarzyszyła na samym początku, gdyby to było tylko jego życzenie, prośba o prezent, to on by ucichł. To on by ucichł. No nie ten nauczyciel, to może następny pójdzie, to będzie trochę mniej otoczony tłumem, to się dopcham tam. A no, może mi coś pomoże. Nie? A on jest, on ma to jedno pragnienie, nie? I tu go nic nie może zatrzymać. Pragnienie nie zatrzyma. Pragnienie, to wewnętrzne pragnienie jest czymś, co jest po prostu kwintesencją w ogóle całej praktyki duchowej. Jeśli ktoś nie ma w sobie tego pragnienia, będzie się zmagał z tym tłumem i tłum go zagłuszy, bo jest zbyt silny. Tłum powie, że masz przestać i przestaniesz. Ale to jest to ciągłe takie przyglądanie się temu, że mimo wszystko nie, dlatego że moje pragnienie jest większe. Moje pragnienie jest większe niż to, co oni mi mówią. To źródło, od którego ja się chcę napić, jest większe. To pragnienie napicia się z tego źródła jest większe. I dlatego on nie przestaje. I tutaj dochodzimy do takiego punktu, który jest bardzo ważny. Przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. To jest tak... Starasz się, odpowiadasz na to pragnienie wewnętrzne. Próbujesz, nogi cię bolą, głowa cię boli, nie chce ci się, a czasami ci się chce, a czasami ci się nie chce. A trudne to jest wszystko, a nic się nie dzieje, a tyle trudności, a tyle ludzi mi mówi o różnych rzeczach, a to i owo, i dziesiąte, i tak się mordujesz z tym, i mordujesz, ale w tym wszystkim... Tak, to, co jest najważniejsze, to nie jest najważniejsze to, w jaki sposób ja siedzę na tej macie, w jaki sposób i ile godzin dziennie ja to będę teraz próbował na Panu Bogu wymusić. Tylko właśnie to, że się tak mordujesz, że tak za każdym razem wracasz, że próbujesz jeszcze raz, jak nie od tej strony, to od tej strony, jak nie tak, to chociaż w tą stronę, to chociaż z tyłu. To są oznaki wiary. Bo jakbym nie miał tego pragnienia, to bym zrezygnował. Ale ponieważ odczuwam sobie to pragnienie, nie zrezygnuję. I choćby mi wszyscy mówili, że mam zrezygnować, ale nie zrezygnuję. I będę próbował w tą. I wtedy dopiero jest ten moment, w którym w Ewangelii, jak będziecie patrzeć na Ewangelię, to tak naprawdę, kiedy Jezus mówi o wierze, mówi, odczytuje to pragnienie. Że tak naprawdę nie chodzi o coś tam nadzwyczajnego. To jest coś takiego, co powoduje, że już nie ma nic więcej. Ja wiem, że to jest tylko to. I dlatego on mówi o tym, że wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał. A potem już szedł za nim, wielbiąc Boga. To jest doskonałe zdanie. Szedł za nim, wielbiąc Boga. Doskonałe oddanie tego, o co chodzi. Że jak już przejrzysz, to jest to, o czym mówią ojcowie, o czym dzisiaj mówiłem też przy wprowadzeniu. I rodzi się tylko wdzięczność. Tylko wielbienie. Tylko adoracja. Tam już nie ma żadnej pretensjonalności. Żadnych wyrzutów. Tam jest to tylko kroczenie z takim jednym wielkim wielbieniem. Wdzięcznością za to wszystko, co się dokonuje. Za to wszystko, co jest. To jest ten cud, który tutaj się dokonuje. Podobna sytuacja jest z tymi uczniami na drodze do Emaus. Zobaczcie, że oni idą do Jerozolimy. W tej Jerozolimie doświadczają takiej trudnej sytuacji, bo nie rozumieją tego, co się stało. I podczas gdy Jezus przez całą drogę szedł do Jerozolimy i tam się dokonało to wszystko, co się miało dokonać. Zrobił to po to, żeby człowiek poznał siebie samego, żeby odkrył to, co Bóg zrobił dla niego i co on zrobił dla Boga, czy co zrobił z Bogiem. Żeby w tym wszystkim poznał, kim jest. I nagle oni to wszystko zostawiają i wychodzą z Jerozolimy, idą do Emaus. I po tej drodze, jak tam się dopiero im łuski spadają z oczu i poznają go, i nagle doświadczają, że serce nich pomogło, to wiecie, co oni robią? 24 rozdział Łukasza. Oni, zaraz wam przeczytam, co robią. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go. Lecz on zniknął z nim z oczu i mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Nie odchodzą już od siebie. Poznali, o co chodzi, i wracają do tego miejsca, które jest najistotniejsze. Poznali, kim są. Poznali to doświadczenie wolności. To, o czym dzisiaj wam mówię, to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić. Są takie dwie bardzo ważne rzeczy, które tutaj się przewijają i które też musimy być świadomi na drodze. Pierwsza jest taka, że tłum jest zawsze za koło Jezusa. Ten tłum jest zewnętrzny, jest wokół nas fizyczny tłum. Jutro się dowiemy, co to jest ten tłum wewnętrzny. On tam też jest w środku. Każdy z nas ma w sobie taki tłum. Ten tłum zawsze mu towarzyszy. Towarzyszy mu i przeszkadza. Ale Jezus mu na to pozwala. Pozwala mu, żeby też dać taki, jakby w cudzysłowie, sprawdzić tą wiarę. Albo inaczej, zobaczyć twoje pragnienie. Jeśli twoje pragnienie jest za słabe, to ten tłum będzie dla ciebie przeszkodą. Jeśli twoje pragnienie jest mocne, nikt, nawet ci, którzy idą na przodzie, nie są w stanie ci nic powiedzieć. Nie są w stanie powiedzieć ci, żebyś przestał. Żebyś przestała. To jest bardzo ważne. Czyli z jednej strony jest ten tłum, żeby być o tym zawsze bardzo świadomy, że ciągle to jest. Że ciągle się pojawią okoliczności, pojawią się osoby, pojawią się rzeczy, pojawią się zdarzenia. Wszystko to się pojawi i będzie ci mówiło, żebyś umilkł. Żebyś umilkła. Przestań. Daj sobie spokój. Nie krzycz. To ci nic nie da. To nie jest ta droga. Czasami to jest o tyle trudniejsze, że może to być właśnie spośród tych, którzy idą na przodzie. I wtedy jeszcze jest gorzej, bo takie coś rodzi lęk. rodzi lęk, że być może, że ja tam nie powinienem. Może ja nie mogę tam iść dojść. Może to jest takie, to jest trochę takie mówienie, jakby wiecie, że mistyka to jest tylko dla mistyków. A kto to są ci mistycy? No, bo to tak trochę jest. Jak czasami słucham takich mądrych właśnie różnych chodzących na przodzie, to mam takie wrażenie, jakby to oni się pasjonują mówieniem o mistyce, ale dla mistyków. Ale ja jeszcze takiego kogoś wtedy spotkałem. No nie spotkałem. To jest coś takiego dla mnie czysta abstrakcja. No, to jest normalne doświadczenie chrześcijańskie. To jest normalne doświadczenie duchowe. Każdy z nas jest mistykiem. To nie jest zarezerwowane dla kogokolwiek. Jezus, zatrzymując się i zwracając do tego Bartymeusza, właśnie o tym mówi. Na tej drodze każdy jest ważny. A nie tylko ci, którzy idą na przodzie. Każdy jest ważny. I druga sprawa to jest to, że ten tłum, który musi być, który zawsze jest, który jest tak dziwny, tak zmienny, tak absorbujący, tak różnorodny, bo trzeba pamiętać, że on jest bardzo różnorodny też. Tam jest, to jest taki tłum, którym z jednej strony są ci, którzy są ciekawscy, są ci, którzy są wrogo nastawieni, są ci, którzy naprawdę są ciekawi tego, kim jest Jezus, i są Jego uczniowie. Oni wszyscy są w tym samym korowodzie. Nie? Ten tłum, on jest takim pierwszym sprawdzianem tego, jakie jest moje pragnienie. Jakie jest moje pragnienie? Co ja tak naprawdę szukam? Gdzie ja idę? Dokąd zmierzam? To są takie pytania, które stawiam na Adwent. W Tygodniku Powszechnym też, panie doktorze. Stawiam na Adwent pytanie. Pytanie właśnie o to. Ktoś dzwoni do ciebie. Pytanie właśnie o to, jakie jest moje pragnienie, do czego, gdzie ja dążę. Słuchajcie, to jest podstawa. Jeśli tego nie mam, to wszystko inne mnie będzie przeszkadzać. To jest tak jak z podjęciem życia mniejszego. Jak zgłasza się do mnie kandydat, to ja pierwsze, co muszę sprawdzić, to czy on ma pragnienie Boga. Bo mnie nie interesuje, czy on ma zainteresowania życiem mniejszym i przeczyta wszystkie książki Mertona. Super! Ale to jeszcze nie wystarcza. To nie wystarcza. Albo że ktoś przychodzi do klasztoru, bo ma świetlaną wizję, że będzie teraz przepisywał księgi. Jest story, ale pomyliłeś epokę, bo to już my dawno książek nie przepisujemy. Są różne, tak? Ale to być może, że to jest tylko taka tęsknota, która mi wskazuje na tą głębszą tęsknotę. To jeszcze nie jest powiedziane, że nie w ogóle. Tak? Ale chodzi o to, że to rodzi dużo problemów. Rodzi problemów w tym sensie, że jeśli ktoś rzeczywiście podejmuje, ja teraz mówię życie mnisze, ale to tak jest ogólnie życie duchowe. Jeśli ktoś podejmuje życie duchowe, życie mnisze ze względu na Boga, to wszystko inne jest ważne, ale nie najważniejsze. To nie jest najważniejsze. To znaczy, że jak ktoś mnie nie mianuje proboszczem, to wcale się nie obrażę i nie pójdę do diecezji. Tak? Albo że jak ktoś nie, ja wstąpiłem na przykład do klasztoru, żeby coś tam, na przykład żeby być ogrodnikiem. Ale Pan Bóg mnie nie chce ogrodnikiem. I teraz jestem obrażony na wszystkich przełożonych i na, no, pytanie jest, po coś przyszedł? Po coś przyszedł tutaj? Czy przyszedłeś tutaj być mnichem w kapturze i prowadzić sobie swój własny czy przyszedłeś tutaj szukać Boga? Bo jeśli przyszedłeś szukać Boga, to nie ma znaczenia na jakiej przestrzeni i gdzie. To już nie ma znaczenia. To jest taki dyszel, który jest bardzo ważny. Jak ja na przykład, jak z łaską Bożą taki nowicjusz, brat dochodzi do ślubów czasowych, albo nawet jak do ślubów uroczystych. I on jest rozbudzony, że wie, że idzie w stronę Boga, że pragnie tylko Jego. To ja jestem już spokojny. to obojętnie co by robił, to już jest, ten gość już jest uratowany. Tak? Jeśli nie ma tego pragnienia, jeśli to pragnienie jest niewystarczające, to wszystko mu przeszkadza. Każda trudność go odstrącza. Każda trudność mu mówi, żeby się poddał. Każda krytyka mówi mu o tym, że się nie nadaje. A to jest nieprawda. To jest wcale nieprawda. To, co przychodzi, to nie musi być tak. I to pragnienie rodzi właśnie też ten upór, żeby nie przestawać, żeby trwać mimo wszystko. Cokolwiek się stanie, trwać mimo wszystko, żeby tęsknić za nim samym. Nie za Bogiem, który może mi cokolwiek dać, nie za Bogiem, który jest jakimś wypełniaczem moich odpowiedzi na pytania o sens życia i przemijania, ale Jego samego. Jeśli pragniesz Jego samego, to po prostu to już jest to. To jest Bartymeusz. Także Mistrzu, dziękujemy Ci za taką naukę tutaj dzisiaj, Bartymeuszu, że on po prostu nie przestał tam przy tej drodze. Ja mu jestem taki wdzięczny, że on po prostu nie umilkł, a mógł. Właśnie to jest też ciekawe, że on mógł, a nie umilkł. Dobrze, jutro spróbujemy się zbliżyć do tego tłumu wewnętrznego.